Na podcast DNA Muzyki Polskiej zaprasza Polskie Wydawnictwo Muzyczne.
Przed mikrofonem Monika Zając, program drugi Polskiego Radia. Dzień dobry. Dzisiejsze nasze spotkanie będzie miało dwóch bohaterów. Jednym z nich jest Juliusz Zarembski, kompozytor, pianista, którego 170. rocznica urodzin przypada właśnie w tym roku. A drugi bohater dzisiejszego spotkania to znakomity pianista, kameralista, pedagog, znawca twórczości Zarembskiego, Piotr Sałajczyk, który jest dziś z nami. Dzień dobry.
Dzień dobry pani, dzień dobry wszystkim słuchaczom.
Czy pan świętuje w tym roku jakoś szczególnie okrągłe urodziny jednego ze swoich ulubionych kompozytorów?
Ja myślę, że ja świętuję je właściwie na okrągło, cały czas zajmując się twórczością Juliusza Zarembskiego na różnych poziomach i może z różnym nasyceniem. Natomiast ta twórczość i osoba kompozytora jest od kilku lat obecna w moim życiu zawodowym. I to bardzo mocno obecna, więc jakoś specjalnie nie wyróżniam tej rocznicy, tym bardziej, że uważam właściwie, że myślenie rocznicami troszkę pozbawia nas pewnego żywego obcowania z kulturą, ze sztuką i sprowadza tylko właściwie do przypominania kolejnych postaci z historii, kiedy nadchodzi ta pora urodzinowa. 100 lat, 200 lat, 300 lat i tak się to zbyt łatwo chyba oddala i też ta percepcja być może jest wtedy zbyt łatwa.
Dobrze, rozmawiamy w takim razie nie a propos rocznicy, ale a propos całej twórczości i postaci Juliusza Zarembskiego, który był postacią niezwykle ciekawą, ale zanim szerzej o nim, to chciałam panu zadać jeszcze takie osobiste pytanie, no bo pan jest chyba takim artystą, który jak się za coś zabiera, to na całego. Mam tu na myśli fakt, że skoro już pan zdecydował, że będzie nagrywać utwory Juliusza Zarembskiego, to uznał pan, że nagra wszystkie. To przedsięwzięcie, które chyba można było uznać za szalone, a jak pan na to patrzy z dzisiejszej perspektywy?
Kiedy zaproponowano mi taki projekt, padła taka propozycja, że będę nagrywał wszystkie utwory Zarembskiego, to tak naprawdę nie wiedziałem, na co się pisze, ponieważ był ograniczony dostęp do nut, do nagrań. Nie wiedziałem jeszcze, że do tych czterech płyt z utworami opusowanymi dojdzie jeszcze jedna płyta z utworami, które opusowane nie są. To są utwory przeważnie młodzieńcze, więc tych zagadek i znaków zapytania było sporo. Pewien pogląd czy podgląd miałem na podstawie tego, co było na przykład w Bibliotece Akademii Muzycznej w Katowicach i to, co gdzieś udało się odnaleźć w sieci. Natomiast ten ogrom pracy, która mnie czekała, pamiętam, że wyłaniał się stopniowo i napełniał mnie chyba nawet przerażeniem, ale też właściwie się pojawiła pewna odpowiedzialność, że robię poważną rzecz, poważną sprawę. Będą to płyty inne niż wszystkie. Ja chyba wtedy miałem już w dorobku dwie czy trzy, ale to były piękne płyty, ale pojedyncze, prawda? Rzeczy, które chciałem nagrać, a tutaj nagle takie zamówienie, które wydawało mi się coraz poważniejsze i coraz ważniejsze i dlatego się tak siłą rzeczy trochę zagłębiałem i zagłębiam do końca też z potrzeby wypełnienia pewnej misji, mówiąc krótko.
No tak, no bo nawet dziś Zarembski to nie jest kompozytor, którego nazwisko zna absolutnie każdy, ale jeszcze kilka lat temu, jak tych nagrań nie było, no to chyba rzeczywiście była mowa o odkrywaniu takiego twórcy, o którym dziś już nie pamiętamy. Natomiast pana pierwsze zetknięcie w ogóle z jego postacią to było co? To był ten słynny kwintet fortepianowy?
Tak, to był kwintet, który chyba w czasach studenckich po raz pierwszy próbowałem, ale chyba go nie grałem nawet. Później miałem wielki przywilej i przyjemność współtworzyć formację kameralną, którą założyliśmy, czy założyli moi przyjaciele, bracia Lasoniowie, Krzysztof, Stanisław, synowie Aleksandra Lasonia, kompozytora. I ten kwintet fortepianowy, który tworzyliśmy razem, oprócz wspomnianych panów, była z nami jeszcze Agnieszka Lasoń na skrzypcach drugich i Elżbieta Mrożek-Loska na altówce. Działaliśmy pod patronatem miasta Mikołowa, I to była wspaniała przygoda, ponieważ mieliśmy okazję po prostu nauczyć się grać dobrze kameralnie. Spotykaliśmy się regularnie na próby, dużo pracowaliśmy, a chyba myślę, że drugim utworem w naszej karierze, naszego zespołu, był właśnie kwintet GMO Juliusza Zaremskiego i było to dla nas odkrycie. I to było też moje pierwsze zetknięcie się z tą muzyką. Bardzo ją przeżywaliśmy żywo i porównywaliśmy oczywiście w sposób naturalny z innymi słynnymi, słynniejszymi kwintetami. Chociaż akurat kwintet Zaremskiego jest bardzo znany, prawda? Przynajmniej w kulturze polskiej.
To taki przebój wręcz.
Tak, tak. Ale wtedy myślę, że prawdziwym przebojem stał się być może wtedy, kiedy Marta Arhelyi wykonała na festiwalu Chopin Jego Europa. Wtedy no myślę, że stanął na piedestale, czy w takiej pozycji przyjął, która rzeczywiście bez cienia wątpliwości można powiedzieć, że zasługuje ten utwór na takie miejsce w historii muzyki kameralnej, nie tylko polskiej, bo kwintet nazywa się najlepszym polskim utworem kameralnym doby romantyzmu, ale on swobodnie, bardzo pięknie pasuje do koncertów z kwintetem Schumana, czy z kwintetem Brahmsa. Pamiętam, że graliśmy takie koncerty i to zawsze było duże przeżycie wykonać ten utwór. Zresztą dalej jest.
No bo to jest po prostu przepiękna muzyka. Ale teraz z perspektywy artysty, który poznał już całość i to dogłębnie poznał całość twórczości Juliusza Zaremskiego, jak pan patrzy na ten kwintet? Czy Zaremski nie stał się trochę takim kompozytorem jednego utworu? Czy on trochę, ta popularność tego kwintetu nie szkodzi odkrywaniu innych jego dzieł?
Wydaje mi się, że jednak pewna orkiestrowość, rozmach opusu 34, czyli kwintetu, stawia tę pozycję przed innymi, ponieważ wszystkie pozostałe utwory to jest muzyka fortepianowa. Będzie to fortepian solo i będzie to fortepian na cztery ręce. Zachowała się też jedna pieśń i te dzieła mają zróżnicowany poziom. Są pisane też z różnych powodów, bo część z nich jest pisana z powodów użytkowych, można chyba to tak nazwać, czy z powodów mody, czy zapotrzebowania salonu romantycznego w Europie, szczególnie w salonie paryskim, czy wiedeńskim, czy brukselskim zapewne było zapotrzebowanie na taką muzykę użytkową, na cztery ręce. I Zaremski się tego podejmował, aczkolwiek chyba, przynajmniej tak wynika z korespondencji z Franciszkiem Listem, niezbyt chętnie, bo zachowała się taka wymiana myśli między Zaremskim a Listem, gdzie ten pierwszy narzeka na to, że właśnie wydawcy chętniej od niego kupują mazurki czy tańce galicyjskie na cztery ręce, a mniej tą muzykę, którą on chyba sam uważał za bardziej zaangażowaną czy wyższych lotów. Więc ta twórczość generalnie dzieli się na takie dwa człony i jeśli miałbym jeszcze dalej ją dzielić, no to rzeczywiście są utwory, które bardziej porwą słuchacza i są utwory mniej ciekawe. Nie jest to do końca chyba związane z okresem życia, czy właśnie jakimś datowaniem, że te wcześniejsze są inne, te późniejsze są inne. Może trochę mógłbym powiedzieć, że te wcześniejsze są bardziej wirtuozowskie, takie utrzymane w stylistyce Brian. Te późniejsze są trochę uproszczone, natomiast to są kompozycje, które powstały w okresie 4 czy 5 lat, więc to jest bardzo mało czasu na zmiany u kompozytora.
No, bo powiedzmy, że w ogóle Zaremski miał mało czasu na wszystko. On żył zaledwie 31 lat, a w tym czasie zrobił spektakularną karierę. Jak wyglądała ta droga z Żytomierza na salony zachodniej Europy? No bo przecież on występował w Rzymie, Neapolu, Paryżu, Londynie, wykładał w Brukseli. Był chyba w ogóle znacznie lepiej znany poza granicami Polski niż w swoim kraju.
Tak, jeszcze wracając właśnie do dorobku, to ktoś powiedział, że ta twórczość jest nieduża, a mi się wydaje, że jest ogromna jak na te niewiele lat, które on żył i niewiele lat, które tworzył, bo on chyba miał 17 lat, jak zdecydowano, że już nie będzie się dalej kształcił w Żytomierzu i rodzina go wysłała do Wiednia, do konserwatorium i tam go przyjęto w połowie piątej klasy, czyli zamiast chyba 6-letniego cyklu, on tylko 1,5 roku studiował w konserwatorium, no i otrzymał dyplom z wyróżnieniem i studiował tam fortepian i kompozycję. Później chciał studiować dalej, rozwijać się i trafił do Sankt Petersburga i tam też ukończył studia z wyróżnieniem, ale to mu nie wystarczało, więc właściwie koniec końców musiał jakoś skontaktować się z wielkim kompozytorem romantycznym, Ferencem Listem, i zaczął studiować u niego w Rzymie i w Weimarze. I pojawiła się tam jakaś forma przyjaźni, tak mówią przekazy, która sprawiła, że List bardzo protegował Zaremskiego w różne miejsca. Zarówno wydawcom rekomendował do wydania kompozycję Juliusza, jak i chyba jest list, z tego co pamiętam, w którym poleca właśnie konserwatorium brukselskiemu młodego pianistę wirtuoza, i Zaremskiemu się udało objąć posadę profesora fortepianu w brukselskim konserwatorium. Natomiast znowu to było tak, że on bardzo krótko właściwie uczył, ponieważ był chory na gruźlicę, co niestety chyba jest przypadłością polskich kompozytorów.
Tych najwybitniejszych. Tych
im lepszy, tym pewnie bardziej jest chory. No i wyjeżdżał do sanatoriów, do Szwajcarii, leczył się, no ale niestety gruźlica w końcu go powaliła. Akurat był w rodzinnych stronach, w Żytomierzu, i tam zmarł i został pochowany. Natomiast Zaremski był, wydaje się, kosmopolitą. Nawet fotografie, które się zachowały, na których jest razem ze swoją żoną Janiną Wenzel, która była Niemką i mieli jedną córkę.
Była też pianistką.
Była też pianistką. Byli bardzo charakterystyczną parą, jak brukselska prasa ich określała. Ubrani cudacznie, on w jakimś kapeluszu z piórem. Więc wydaje mi się, że on miał świadomość własnego talentu i własnej pozycji, którą zdobył w świecie muzycznym w drugiej połowie XIX wieku.
Tak, ten opis, to chyba Borodin go opisywał jako cudaka wręcz. Stanowił razem ze swoją żoną taką cudaczną parę. Gdzieś natknęłam się też na taki komentarz, że to byli tacy ówcześni hipsterzy, że to był ostatni krzyk mody i po prostu byli
wygląda.
Bardzo na czasie.
A o niej mówiono niesamowita kokietka, więc z tego co pamiętam z biografii, to była pewna niezgoda, jak wychować córkę. Chyba nawet taka na tle narodowościowym się trochę pojawiła rozbieżność. Bo Zaremski jednak prezentował typ takiego kosmopolity zakorzenionego gdzieś tam w narodzie. Myślę, że...
To widać w jego twórczości.
Tak, i to myślę, że to jest takie poszopenowskie też, że to co uniwersalne, czy na uniwersalnym gruncie jednak gdzieś tam pojawiają się wątki narodowe. Czy to w formie utworów, czy w treści, czy w tytułach. Więc myślę, że ten rys patriotyczny jest bardzo wyraźny u Zaremskiego.
Mówi się, że ta jego twórczość jest tak zawieszona gdzieś pomiędzy Chopinem a Listem. Pan się zgadza z tą opinią? A jeśli tak, to być może jednak skłania się ku którejś z tych dwóch stron.
Jeśli miałbym się skłonić, to chyba bym się skłonił ku Listowi. Ta muzyka, mówię o twórczości Zaremskiego, nie ma chyba takiej intymności, która pojawia się u Chopina, pewnej rozmowy samego ze sobą. Ta muzyka jest bardzo ekstrawertyczna, nastawiona na pokaz. I to myślę, że zbliża twórczość Zaremskiego do twórczości Lista. No i też rozbudowanie pewnych gatunków. Pamiętam właśnie to, wracając do początku naszej rozmowy, jak jeszcze nie wiedziałem zbyt wiele o tym, co mnie czeka. I widziałem, że skomponował dwa mazurki. Widziałem tylko tytuły, tonacje. No i wydawało mi się, że te mazurki będą właśnie mazurkami w formule chopinowskiej. I kiedy przyszły nuty, okazało się, że te mazurki mają po 30 kilka stron. I to są bardziej takie poematy wirtuozowskie z motywem mazurka, czy oparte na pewnych mazurkowych rytmach, czy charakterystycznych zaśpiewach, akcentach, ale to tak naprawdę jest, no zupełnie odbiega od tego, co my jesteśmy zwyczajni postrzegać jako mazurek, prawda? I to mi się wydaje, że akurat na przykład dwa mazurki to jest pozycja zupełnie, zupełnie osobna w literaturze polskiej XIX wieku. Nie potrafiłbym podać innego przykładu tak potraktowanego tematu mazurka, jak to jest w przypadku mazurków koncertowych Juliusza Saremskiego.
On się, pana zdaniem, w takim razie lubił popisywać, skoro tak rozbudowywał formę, skoro lubił stawiać na wirtuozerię, a może to po prostu wynikało z jego możliwości? On był znany jako wirtuoz.
Myślę, że to było jedno i drugie i próżno tam szukać miniatury właśnie nierozbudowanej. To wszystko jest bardzo wypełnione treścią, bardzo wypełnione tym pierwiastkiem wirtuozerii, jeśli można tak powiedzieć. On był świetnym pianistą. Co prawda są recenzje gdzieś w polskiej prasie pojawiające się po jego koncertach, bo on podróżował po Europie i koncertował, był również w Warszawie, że straszny łomot był, że bardzo głośno grał. Więc być może był takim atletycznym typem muzyka wykonawcy. Na pewno lubił wysokie dynamiki, to widać w partyturach, że jest bardzo dużo popisywanych znaków forte, fortissimo, więc pewne ekstrema na pewno byłyby w jego stylu, czy są w jego stylu. Można posłuchać polonezów, szczególnie tego pierwszego, najwcześniejszego, opus 6, Grand Polonaise, Fis Dur. Ta faktura jest niemalże symfoniczna. Nawet w utworach na cztery ręce też bywa tak, że jest dużo dużego grania. Warto też przytoczyć tą historię z fortepianem o dwóch klawiaturach.
Och, to jest niezwykle ciekawa historia.
Tak, to może się łączyć z tym, o czym mówimy, że tego dźwięku było Saremskiemu tak mało.
Że potrzebował drugiej klawiatury.
Że bardzo mu się spodobał ten pomysł fortepianu dwuklawiaturowego, a było to tak, że bracia Majot, francuscy konstruktorzy, wymyślili i wykonali instrument, gdzie jedna z klawiatur jest taka jak w zwykłym fortepianie, a druga klawiatura jest odwrócona, to znaczy porządek wysokości dźwięków jest odwrócony.
To chyba trudno sobie wyobrazić, pianiście, takie odwrócenie porządku.
Niestety nie.
Myślał
za bardzo.
Pan o tym?
Nie, oczywiście wielokrotnie. Widziałem ten instrument w Brukseli, w Muzeum Instrumentów.
Bo chyba tylko jeden się zachował, prawda?
Niestety były dwa. Zaremski podarował konserwatorium warszawskiemu swój instrument dwuklawiaturowy i do II wojny światowej on sobie stał spokojnie, a później niestety się chyba spalił. Natomiast to musi być fascynujące. Ten instrument jest ogromny, ponieważ jest potrzebny drugi mechanizm, drugie pudło rezonansowe, które leży na tym pierwszym, więc to jest wielkości słonia. I Zaremski chyba tak się zachwycił tym wynalazkiem, że się nauczył grać na tym instrumencie. Nie dość, że się nauczył grać, to jeszcze napisał broszurę, jak grać na tym fortepianie. Po francusku napisał ją, można ją przeczytać. Nawet gdzieś w zakamarkach swojej biblioteki mam te materiały. Nie ma tłumaczenia na polski. Ten fortepian został pokazany na wystawie światowej w Paryżu w 1878 roku. I chociaż chwilę chyba miał powodzenie, bo zaczęli też inni się uczyć grać na
i
tym
komponować.
Fortepianie i komponować. Zresztą Zaremski też komponował. Natomiast żaden z tych utworów nie doczekał do naszych czasów. Chyba sam kompozytor zniszczył te dzieła. Jest takie podejrzenie, że on wykonywał swoją wielką fantazję, którą poddał przeróbce, żeby móc grać na dwuklawiaturowym fortepianie ten utwór. A wielka fantazja jest też ciekawym wątkiem, ponieważ niedawno została odkryta i dokonał tego profesor Golianek z Uniwersytetu Mickiewicza w Poznaniu. W ogóle profesor ma wielkie zasługi też dla popularyzacji postaci Zaremskiego i tak ze strony badawczej to wykonał niesamowitą pracę. Opracował katalog utworów z krótką charakterystyką każdego utworu i przede wszystkim na podstawie kwerend odnalazł utwory w archiwum Goethego i Schillera w Weimarze. Tam się zachowała teka z młodzieńczymi kompozycjami Juliusza Zaremskiego, a między tymi młodzieńczymi kompozycjami była również jakaś rękopiśmienna kopia wielkiej fantazji na fortepian, która jest jednym z najwcześniejszych utworów Zaremskiego. To jest chyba 1876 rok i ona nigdy nie została wydana. Znaczy teraz już jest wydana. Profesor Tatarski opracował ją do druku. Jest wydana drukiem, ale to jest dopiero teraz. Jeszcze 10 lat temu nie wiedzieliśmy, że taka fantazja istnieje, a jest to utwór absolutnie fantastyczny. No i też udało mi się go nagrać na ostatniej płycie, kończącej właściwie tą epopeję nagraniową.
No sporych rozmiarów dzieło, zdaje się, ponad 20 minut grania i spore wyzwanie wykonawcze.
Myślę, że też nie ma za bardzo w polskiej literaturze do czego porównać tej fantazji. Tam bardzo czuć ducha listowskiego, nawet ducha sonaty Hamol, Lista. Bardzo wirtuozowski utwór, ale też gdzieś tam przechodzący w chorał, czy w jakieś takie fantazjowanie, quasi-improwizacje. Kończy się marszem. To był utwór, który, zdaje się, on napisał dla swojej narzeczonej. Bo tam jest taki podtytuł Un pezzo amoroso. Jest rzeczywiście miłosny temat w środku. I chyba tam jest taki dopisek na pamiątkę czasów minionych. Bardzo romantyczne te dopiski.
A ja tak na marginesie tylko pozwolę sobie na taką uwagę, że może to dobrze, że te utwory na fortepian dwuklawiaturowy się nie zachowały, bo miałby pan chyba twardy orzech do zgryzienia, chcąc nagrać wszystkie utwory Juliusza Zaremskiego. Musiałby pan zasiąść przed tym brukselskim instrumentem.
A wie pani, że jest taki sposób chyba nagrania na przykład utworu na cztery ręce, który nagrywa się po prostu na śladach i później się łączy i moim zdaniem w archiwum Polskiego Radia są nagrania utworu Zaremskiego dokonane w ten sposób przez jedną pianistkę, ale to jest z dalekich zakamarków mózgu mojego wydłubana informacja, więc absolutnie trzeba to sprawdzić, ale jestem pewien, że ktoś nagrał w ten sposób te utwory na cztery ręce Zaremskiego.
Pan wspomniał o tym wirtuozowskim wymiarze twórczości fortepianowej Zaremskiego. Powiedzieliśmy też, że oczywiście porównuje się go do Lista, porównuje się go do Chopina, ale ja zastanawiam się, czy uzasadnionym jest też doszukiwanie się zapowiedzi impresjonizmu w jego dziełach, bo i o tym się mówi, a być może nawet Zaremski to jest jakiegoś rodzaju brakujące ogniwo pomiędzy Chopinem a Szymanowskim, jeśli chcielibyśmy szukać takich porównań.
Ja myślę, że nie mógłbym tej hipotezy udowodnić. Myślę, że szkoda, że Zaremski nie żył dłużej i nie pokazał nam, co jeszcze w jego wyobraźni tkwiło. Na pewno jest taki pierwiastek w tej muzyce, który mi się szczególnie podoba, gdzie pojawia się pewien taki sensualny rys kompozycji. Pewna wrażliwość właśnie na barwy fortepianowe, pewne rozedrganie w fakturze. Róże i cienie takie są. Tam jest dużo takich przebiegów, które no, nie służą wirtuozerii, tylko emanowaniu jakąś aurą dźwiękową. I myślę, że to dostrzega się jako zapowiedź impresjonizmu. Natomiast takie rzeczy przecież u Chopina też są. Zresztą Chopina też się tak czasem traktuje, prawda? Jako gdzieś tam zapowiadającego impresjonizm. Ale u Lista też bardzo, szczególnie w tej późniejszej twórczości, jest dużo takich rozwiązań harmoniczno-fakturalnych. Więc na pewno w Różach i Cierniach jest tak, że materiał jest zestawiany inaczej i ta narracja jest taka bardzo porwana. To jest bardzo impresjonistyczne, prawda? Że pojawiają się jakieś motywy, jakieś zdania muzyczne, które się nie rozwijają na sposób ewolucyjny, tak jak u Bacha, czy tak jak na przykład w klasycyzmie, że to wszystko jest formalnie przygotowane. Mi się wydaje, że najbardziej impresjonistyczna u Zaremskiego jest sama forma, która jest bardzo często taka improwizacyjna. Są ramy jakieś, ale tam się wkrada dużo właśnie jakichś powstrzymań, jakiś odejść gdzieś w epizod, który pozostaje z boku. To jest, myślę, że też bardzo romantyczna istota jego muzyki. Natomiast co do ogniw i brakującego ogniwa, to na pewno on, czy nasze postrzeganie jego twórczości wypełnia tą lukę pomiędzy Chopinem a Szymanowskim, tymi twórcami wieku XX, bo do niedawna jeszcze właściwie za te główne figury uznawaliśmy Chopina, może Moniuszkę, tu bardziej na gruncie naszym lokalnym, no i później rzeczywiście kompozytorów Młodej Polski, Paderewskiego. I ten Zaremski jest nam, myślę, bardzo potrzebny do wyznaczenia pewnej ścieżki, prawda? Zwłaszcza, że on, jego utwory cieszyły się powodzeniem, on wydawał dobrych wydawców. To nie był B-klasowy kompozytor, tak używając terminologii może sportowej.
Myślę, no ale dlaczego popadł w zapomnienie w takim razie?
No, tak jest często. No, o ile pamiętam, to kwintet został wydany dopiero w latach 20. albo 30. XX wieku, więc nikt o tą spuściznę może do końca nie potrafił zadbać. Zresztą my sami też no, do niedawna nie potrafiliśmy. Na przykład te nuty, które były, jak ja zaczynałem nagranie, to były przeważnie pierwsze i jedyne wydania. Nie przeważnie, no przepraszam, było, PWM wydawał, kilka utworów wydał, ale tak naprawdę komplet pojawił się później. No ja sam teraz jestem redaktorem, który opracowuje wykonawczo kolejne zeszyty z utworami Zaremskiego, no i mam nadzieję, że za rok czy za dwa będziemy mogli się cieszyć kompletnym wydaniem w PWM-ie, ale jest też wydawnictwo Eufonium, które też jednocześnie wydaje te utwory Zaremskiego, tak jak i innych kompozytorów nieznanych. Więc na pewno jest tak, że jest pewne wzmożenie i pewne uzupełnianie braków. No a myślę też, że to, że on został zapomniany, no to jest kwestia też zmieniającego się stylu i coraz to nowych pokoleń twórców, którzy prezentują swoją sztukę. Na to wszystko nasunęły się dwie wojny przecież. No i później te lata po 45 roku.
A może też to, że on właściwie w Polsce nie był aż tak dobrze znany i ceniony jak za granicą?
Z pewnością tak jest. Ja się bardzo cieszę, że możemy żyć w takich pięknych czasach, kiedy mamy możliwości różnego rodzaju, od finansowych po ideowe, że możemy się zajmować z powodzeniem takimi tematami.
No, pan się zajmuje w sposób całościowy. Tak jak wspomnieliśmy na początku, nagrał pan wszystkie dzieła Juliusza Zaremskiego, a teraz pracuje pan nad tymi wydawnictwami nutowymi. Ja chciałabym dopytać o to, jak wygląda taka praca i na ile jest w niej jednak kreacji, na ile potrzebna jest wyobraźnia, na ile pewne rzeczy trzeba jednak sobie dopowiadać.
Byłoby na pewno prościej, gdybym miał i gdybyśmy mieli dostęp do źródeł, tak jak jest w przypadku twórczości Chopina, że mamy kilka wydań, które porównujemy, mamy lekcyjne egzemplarze z naniesionymi uwagami i czasem poprawkami Chopina. Mamy dużo materiałów źródłowych, mamy świadectwa uczniów. Tutaj nie mamy tak bogatej historii i mamy tak naprawdę bardzo ograniczone pole działania przez to, że przeważnie jest pierwsze wydanie albo przy dużym szczęściu jest rękopis i pierwsze wydanie. W pewnych sytuacjach, na przykład jedna etiuda, która się pojawiła po raz pierwszy, wydana drukiem kilka miesięcy temu, no właśnie była tylko w rękopisie. Przynajmniej mi o tym wiadomo, no bo być może jeszcze nie wiemy wszystkiego. Podobno skomponował trio i zaginęło. To myślę, że to byłby hit dla kameralistów polskich, gdyby odkryć trio Zaremskiego. To był jego utwór chyba na koniec studiów w Petersburgu. Ale jest też na przykład świadectwo pana Bełzy, muzykologa, które mówi o tym, że widział, albo no, że miał informację o tym, że jest koncert fortepianowy Zaremskiego. No to byłby jeszcze większy hit. Chociaż z kolei profesor Golianek twierdzi, że to są wierutne bzdury i nikt tego nigdy nie widział. Ale tak, na przykład taka historia jest z Szymanowskim też, że było trio podobno. No to szkoda, że
to rozbudza wyobraźnię.
No, bardzo.
No właściwie też o to chciałam pana zapytać, no bo biorąc pod uwagę chociażby to odkrycie wielkiej fantazji sprzed kilku lat, a także te pogłoski o utworach, które istniały, a zaginęły, to gdyby pan miał wymarzyć sobie takie dzieło, które mogłoby zostać odkryte, które oczywiście musiałby pan nagrać, żeby uzupełnić swoje wielkie dzieło, to co by to było? To byłby właśnie ten koncert fortepianowy?
Ja myślę, że tak, że to było wspaniałe. Pamiętam, że rozmawiałem ze Stanisławem Dybowskim, nieżyjącym już niestety, i to było krótko przed jego śmiercią, na temat Zaremskiego rozmawiałem i pan Dybowski był przekonany i mówił mi, że na pewno ten koncert jest, że on to słyszał od kogoś, że ten koncert jest. Tylko, że ten koncert jest gdzieś nieszczęśliwie na wschodzie, czyli w Rosji, czyli gdzieś w Petersburgu, w Moskwie, gdzieś może być zakopany. Do tego myślę, że długo nie będziemy mieli dostępu, a przynajmniej prostego dostępu. Więc No, tutaj to jest dosłownie kilka słów, które mówią o tym koncercie. Ktoś kiedyś powiedział, i tak jest chyba ta tradycja, nie wiem, czy bardziej nie ustnie przekazywana kolejnym osobom, niż mająca jakiekolwiek zaczepienie, potwierdzenie w jakichś dokumentach.
No, ale warto mieć nadzieję. To rzeczywiście mogłoby być ogromne wydarzenie, odnalezienie takiego utworu, a jak wiemy, z historii takie rzeczy się dzieją, więc no cóż, trzymamy za to kciuki, za może kolejne pokolenie muzykologów. Może gdzieś uda się odnaleźć koncert fortepianowy Juliusza Zaremskiego. Dobrze, wiem, że pan nie lubi rocznic, więc nie pytam, czy ma pan jakieś plany na kolejną, bo przypominam, że skoro Juliusz Zaremski żył zaledwie 31 lat, a teraz świętujemy 170. rocznicę urodzin, to w przyszłym roku, w roku 2025, przypadnie 140. rocznica śmierci. Także nawet...
Śmierci chyba jeszcze mniej lubię niż urodzin, bo to właściwie jest bardzo smutna rocznica. Będę wykonywał wielką fantazję podczas tegorocznego festiwalu Chopin i jego Europa. Myślę, że to jest taki urodzinowy prezent dla Zaremskiego, więc z tego się bardzo cieszę, że będzie to na największym polskim festiwalu muzyki poważnej czy klasycznej. No i na pewno jeszcze dużo czasu upłynie, zanim skończę edytować czy redagować kolejne zeszyty, bo jeszcze uzupełniając trochę ten wątek, to no, taka redakcja wymaga wielkiej uwagi. Niektóre nuty są przygotowane lepiej, niektóre gorzej. Mówię o tych pierwszych wydaniach XIX-wiecznych. Ciekawe jest to, że Zaremski, to widać po tych rękopisach, które się zachowały, że on właściwie bardzo dokładnie wpisywał wskazówki artykulacyjne i na przykład pedalizację. Czasem ta pedalizacja jest bardzo bogata, wręcz jest jej za dużo. No i to są takie rozterki redaktora, czy trochę tego nie zmienić. Czy może coś brzmi lepiej, jeśli ten pedał trochę przesuniemy albo skrócimy jego trwanie. No ale to później też jest pytanie, czy tak wolno, prawda?
Co kompozytor miał na myśli?
No właśnie. Myślę, że najprościej jest chyba przy wpisywaniu palcowania. Tutaj też staram się nie czynić tego za często i tylko wtedy, kiedy są bardzo specyficzne i trudne momenty, to podpowiadam swoje własne. Natomiast też na szczęście mam prawo do komentarza słownego i tam zawsze wpisuję, że to są propozycje, bo mi się wydaje, że nie ma nic gorszego od pewnego przymusu, jeśli chodzi o stosowanie aplikatury. Więc czasem są błędy tekstowe. Właśnie też niektóre wydania są bardzo dobrze przygotowane i są takie pełne, a niektóre wydania są bardzo zdawkowe. Na przykład nie ma w ogóle wpisanej pedalizacji. No więc czasem staram się to lekko uzupełniać i dawać być może takie kierunki czy pewne impulsy do myślenia dla tego, kto to będzie kiedyś czytał, niż pilnować każdego taktu, bo myślę, że na tym to powinno polegać. Na szczęście jest tak, że to nie jest wydanie źródłowe, tylko tam zawsze ja jestem wpisany jako edytor, jako redaktor, więc biorę to na siebie, to moja wizja i moja pomoc przy odczytywaniu sensu partytury. Natomiast to nie jest obiektywne.
No i to chyba wielka odpowiedzialność, prawda? Biorąc pod uwagę, że takie wydawnictwa pozostaną i prawdopodobnie wielu artystów pozna Zaremskiego właśnie poprzez takie wydanie podpisane pana nazwiskiem.
Tak, no oczywiście. Dlatego idzie to mi bardzo wolno. Siedzę przy fortepianie i sprawdzam. I już jak oddaję ostateczną wersję do druku, to jeszcze przegrywam i okazuje się, że zamiast akordu C-dur jest akord zwiększony i jeszcze trzeba poprawić. No takie rzeczy się też zdarzają, to jest niesamowite, ale umysł działa wybiórczo i ucho też i właśnie trzeba się doskonalić w tej mrówczej pracy, mrówczej obserwacji nut.
Podziwiam za to, bo wyobrażam sobie, że rzeczywiście jest ta praca niezwykle szczegółowa. Zakładam więc, że Juliusz Zaremski pozostaje dla pana jednym z najważniejszych kompozytorów, jednym z najważniejszych twórców, jednym z najważniejszych tematów też pana artystycznej drogi. I tak też będzie pewnie przez jeszcze kilka lat, tak? Jeszcze na tyle pan zakłada tę swoją przygodę z edytowaniem jego nut?
Nie, ponieważ część utworów profesor Mania zedytował. Ja robię chyba 6 czy 7 zeszytów, ponieważ to są duże kompozycje. Znowu te suity są bardzo obszerne, za które teraz się zabiorę, więc to często jest dzielone prawda? Muszę powiedzieć z radością, że jestem też autorem pewnej segregacji tych utworów, że dajemy zeszyt z tańcami, są polonezy, czyli robimy to z Polskim Wydawnictwem Muzycznym, tak jak postąpiono z twórczością Chopina.
Więc czyli niekoniecznie chronologicznie.
Absolutnie nie chronologicznie, tylko gatunkowo. Więc myślę, że to też jest fajne i poważnie wygląda.
Dobrze, w takim razie życzę powodzenia i nieustawania w tych poszukiwaniach tego, co Zaremski miał na myśli. A naszym gościem był dziś pianista, kameralista, znawca twórczości Juliusza Zaremskiego, Piotr Sałajczyk. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Dziękuję i życzę miłego słuchania muzyki Juliusza Zaremskiego.
Dołączam się do tych życzeń. Monika Zając, do usłyszenia.
Wydawcą podcastu DNA Muzyki Polskiej jest Polskie Wydawnictwo Muzyczne. Zapraszamy na kolejne odcinki oraz do śledzenia naszych mediów społecznościowych.